Po wyborze 12 apostołów Pan Jezus udzielił im konkretnych wskazówek. Czy te rady są uniwersalne? Czy dotyczą nas także dzisiaj? Odpowiedzi na te pytania będę szukać wraz z księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kłaniam się wszystkim Państwu.
Jesteśmy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, kiedy Pan Jezus wybrał swoich uczniów, kiedy wybrał 12 apostołów, wypowiedział do nich taką mowę misyjną i udzielił im w niej bardzo konkretnych wskazówek. Myślę, że nie wszystkie mogą być dla nas jasne, stąd też chciałabym, żebyśmy się zatrzymali nad nimi i żeby nam ksiądz profesor trochę o nich powiedział. Zaczynamy od tego, że Pan Jezus mówi apostołom: nie chodźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Skąd taka dyskryminacja pogan i Samarytan, skoro przecież Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką? Wiemy też, że przyszedł do wszystkich, także do pogan. Dlaczego uczniowie mają ich omijać?
Otóż zasadniczo misja Jezusa skierowana była do członków narodu wybranego. Jezusowy kontakt z poganami jest bardzo sporadyczny. Jezus rzeczywiście rozmawiał z Samarytanką, mamy o tym w Ewangelii Jana. Mamy także kilka innych epizodów spotkań Jezusa z poganami, na przykład uwolnienie spod wpływu złych duchów Gerazeńczyka albo uzdrowienie sługi setnika. Wszyscy oni byli poganami. Natomiast zasadniczo cała misja historyczna Jezusa skierowana była do Izraela, natomiast misja rodzącego się Kościoła skierowana już była nie tylko do Żydów, ale do całego świata. Zwróćmy uwagę, że gdy Jezus odchodził z tego świata, a mamy o tym mowę w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy wstępował do nieba, mówił: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, czyli Żydzi, w Judei, dalej Żydzi, a następnie w Samarii, mamy już nową nację, i aż po krańce ziemi, czyli wszyscy poganie. Jezus więc również Kościołowi nakazuje rozpoczynać głoszenie Ewangelii od Żydów. Temu był wierny święty Paweł. Gdy przybywał do jakiegoś miasta, zawsze rozpoczynał głoszenie Ewangelii od synagogi, a dopiero później, gdy tam najczęściej go odrzucano, tylko niewielka grupa Żydów się nawracała, Paweł kierował swoją mowę do pogan i tworzył się Kościół zasadniczo złożony z pogano-chrześcijan.
A więc kolejne zdanie: idźcie natomiast do zagubionych owiec narodu izraelskiego. Oznacza, że te zagubione owce to właśnie Żydzi, którzy nie rozpoznali w Panu Jezusie Mesjasza.
Tak, judaizm pierwszego wieku był religią bardzo zróżnicowaną. Gdy przewracamy kartę Ewangelii, słyszymy tam o różnego rodzaju ugrupowaniach. Są faryzeusze, są uczeni w piśmie, są saduceusze, są herodianie, zeloci, sykaryjczycy. Wiemy także, że spoza Biblii już istnieli kumrańczycy, esseńczycy, w Egipcie tak zwani terapeuci, cała masa różnego rodzaju ugrupowań, każda z nich miała swoje określone religijne i religijno-polityczne czasem poglądy, ale nie każdy Żyd przynależał do jakiegoś z nich. Wielu Żydów sympatyzowało na przykład z faryzeuszami czy z saduceuszami, ale nie byli członkami tych ugrupowań. I być może ich właśnie ma na myśli Jezus, gdy mówi o owcach zagubionych z domu Izraela. Do tych ludzi, którzy jeszcze szukają jakoś swojej tożsamości, trzeba głosić Ewangelię. Wszystkim zresztą trzeba głosić Ewangelię i do nich kierować to słowo, wezwanie do nawrócenia i otwarcia serca na Królestwo Boże.
Kiedy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godny szacunku. U niego się zatrzymajcie, dopóki nie odejdziecie. Gdy zaś wejdziecie do domu, pozdrówcie go. Jeśli dom na to zasługuje, niech przyjdzie do niego wasz pokój. Jeśli na to nie zasługuje, niech wasz pokój do was powróci. Jak to jest z tym powracaniem pokoju do apostołów? Bo to takie dość abstrakcyjne. Jakie są też warunki tego, żeby dany dom, do którego apostołowie wchodzili, na taki pokój zasługiwał?
Jako biblista zawsze bardzo chętnie sięgam do tekstów oryginalnych i do takiego tła historycznego, mentalnościowego nawet powstawania Ewangelii. Otóż wiemy, że w języku hebrajskim słowo pokój to tyle co szalom. Tak zresztą pozdrawiają się do dzisiaj Żydzi. Podobnie zresztą Arabowie, Salem, Salem aleikum, prawda, pokój tobie. Otóż ta koncepcja pokoju jest niezwykle ważna i taka też była na starożytnym Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Dlatego, że słowo szalom, pokój, ma ten sam rdzeń jak słowo całość, szelem po hebrajsku. Całość to znaczy człowiek musi być, żeby miał pokój w sercu, musi się czuć wewnętrznie scalony, musi być, mieć w sobie taką wewnętrzną harmonię. I zwróćmy uwagę, że całość w języku polskim również ma ten sam rdzeń, co słowo ocalenie. Ocalić to znaczy przywrócić całość, prawda? A ocalić to w języku religijnym nic innego jak zbawić. Więc tak naprawdę można by się pokusić o taką parafrazę tego tekstu, że gdy apostołowie wchodzą do jakiegoś domu, to przynoszą pokój w znaczeniu zbawienie, w znaczeniu ocalenie dla tego domu. Jeżeli więc ktoś odrzuca zbawienie, to sam siebie pozbawia właśnie takiej możliwości posiadania wewnętrznego pokoju, czyli ocalenia.
Jeśli w jakimś domu lub w mieście was nie przyjmą i nie zechcą słuchać waszych słów, wtedy wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie proch z waszych nóg. Dlaczego apostołowie mają po prostu zrezygnować, poddać się i nie walczyć o to, by ich słowa w końcu dotarły do ludzi? To nie jest takie trochę tchórzostwo?
Nie, bo Pan Jezus jest dżentelmenem. W Apokalipsie czytamy te słowa, które odnotował święty Jan, włożone w usta Jezusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Czyli Ewangelia jest propozycją. Bóg zawsze pozostawia nam wolność i człowiek może ją przyjąć, może ją odrzucić. Myślę, że znamy taki obraz Holmana Hunta, angielskiego malarza, który na początku ubiegłego stulecia przedstawił Jezusa jako dobrego pasterza. Jezus stoi przed drzwiami, ma na swoich ramionach owieczkę i stuka do tych drzwi, które są obrośnięte bluszczem, które mają zardzewiałe już zawiasy i co najciekawsze, nie mają klamki po stronie Jezusa. Jezus może tylko kołatać, natomiast decyzja otwarcia drzwi dla Jezusowi zależy tylko od człowieka, od tego, który mieszka w tym domu. Podobnie jest z Ewangelią. Ewangelia jest propozycją. Możemy ją przyjąć lub odrzucić.
Co oznacza wyrażenie strząśnijcie proch z waszych nóg?
To jest typowo semickie wyrażenie. Oznacza zerwijcie kontakt z tymi, którzy świadomie odrzucają zbawienie. Święty Paweł w swoich listach tak samo wzywa nas często do tego, abyśmy nie przestawali z ludźmi, którzy są z natury bezbożnymi, którzy w jakiś sposób odrzucają Ewangelię, sprzeciwiają się Chrystusowi. Inaczej mówiąc, trzeba unikać grzesznego środowiska, aby też ocalić swoją własną wiarę.
Zapewniam was, lżej będzie ziemią Sodomy i Gomory w dniu sądu niż temu miastu. Taka dość okrutna wizja. Czy odrzucenie Ewangelii to jest właśnie taki grzech, grzech gorszy od tego, które popełnili mieszkańcy Sodomy i Gomory?
No pewnie tak, dlatego że mieszkańcy Sodomy i Gomory narażali się na utratę swojego fizycznego życia. Natomiast odrzucenie Ewangelii jest czymś dużo poważniejszym w skutkach, bo igramy swoim własnym życiem wiecznym. O tyle jest to sprawa dużo bardziej poważna. Ciekawostką jest to, że badania prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach na terenach, gdzie tradycyjnie umieszcza się te miasta Sodomy i Gomory nad Morzem Martwym, pokazują, że rzeczywiście taki kataklizm mógł tam mieć naprawdę miejsce. I to badacze w sposób niezwykle ciekawy próbowali zrekonstruować tamtejsze wydarzenia. Otóż wiemy, że po pierwsze odkryto tam resztki miast. Zastanawiano się długo, czy w ogóle takie miasta jak Sodoma, Gomora istniały, czy to tylko legenda. Odkryto mianowicie tłocznie oliwy, a tłocznie były w starożytnych czasach tylko w miastach. Na wioskach tłocznie oliwy nie było, więc skoro odkryto tłocznie, to już mamy sygnał, tam było miasto. A po drugie są to tereny, z których wydobywany jest asfalt. Ciekawostką jest to, że w języku staroegipskim słowo asfalt oznacza mumię. Dlatego, że ten asfalt z nadmorza martwego był wykorzystywany do przygotowywania mumii egipskich. Otóż ten asfalt sprawiał, że podłoże, glina, na której stały domy, prawda, stawała się taką grubą skorupą. I mamy poświadczone trzęsienie ziemi w tych starożytnych czasach, w tamtym momencie. To trzęsienie ziemi szło jakby od wewnątrz, od ziemi, natomiast ta górna skorupa, powiedzielibyśmy, ta glina złączona z asfaltem, na których stały ludzkie domostwa, ona bardzo trudno pękała. I uczeni mówią, że stworzyła się taka olbrzymia platforma, pod spodem, pod tą skorupą działy się niesamowite rzeczy, było trzęsienie ziemi, tam wszystko żyło, natomiast ta skorupa była nienaruszona i tak jakby powoli osuwała się w stronę Morza Martwego. I w ten właśnie sposób te miasta zostały pogrążone w morzu. Tak próbuje się dzisiaj rekonstruować tamtejsze wydarzenia.
Wróćmy więc do pytania, które pojawiło się na początku naszej dzisiejszej audycji. Czy te rady, czy te wskazówki, które Pan Jezus udzielił 12 apostołom, to rady także dla nas, rady uniwersalne dotyczą nas także dzisiaj?
Oczywiście tak. Gdy Jezus odchodził z tego świata, Dzieje 1:8, mówił: będziecie moimi świadkami. Tak jak apostołowie mieli być świadkami Chrystusa, to samo wezwanie skierowane jest do każdego z nas i dzisiaj.
W kolejnym odcinku Ewangelii dla sceptyków będziemy się zastanawiać, czy w takim razie zapowiedź prześladowań dotyczy także nas. A ja przypomnę, że dzisiejszym gościem Ewangelii dla sceptyków był ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.